Na początek najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie w Polsce. Zmarło 6 osób, jest 117 nowych przypadków zarażenia. Posłuchajcie, gdzie jest najwięcej zakażeń. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mazowieckich Tomczycach domaga się ewakuacji pensjonariuszy. Socjolog i politolog Jarosław Flis będzie już za chwilę gościem Marcina Zaborskiego w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Sześć osób zmarło, jest 117 nowych zakażeń. Jak wiecie z faktów, Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane o koronawirusie w Polsce. Z nami ponownie nasz dziennikarz Paweł Balinowski.
Tak jest, dzień dobry.
Pawle, gdzie stwierdzono najwięcej zakażeń?
Na Mazowszu 37, potem na Dolnym Śląsku 27 oraz w Małopolsce 23. Kolejni chorzy pojawili się na Podlasiu, Podkarpaciu, Pomorzu, Opolszczyźnie, Śląsku i w Kujawsko-Pomorskim. Łącznie dzisiaj potwierdzono 320 przypadków zarażenia koronawirusem. Zmarło 8 osób. Od 4 marca, czyli od dnia, w którym wirus pojawił się w Polsce po raz pierwszy, pozytywny wynik dały testy u 3266 pacjentów. 65 z nich zmarło.
Dokładna mapa zachorowań w Polsce jest na rmf24.pl. Dramatyczny apel dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mazowieckich Tomczycach. Ewakuujcie nas. W ośrodku większość podopiecznych i blisko połowa personelu jest zakażona koronawirusem. Według Marka Beresińskiego ta sytuacja bezpośrednio zagraża życiu pacjentów. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, dlaczego dyrektor chce ewakuacji?
Nie ma kto się opiekować pensjonariuszami domu. Chociaż zakażonych jest 9 osób z personelu na 23, koronawirus wykryto u 2 pielęgniarek i dyrektora. Tylko te osoby bezpośrednio zajmują się niepełnosprawnymi mieszkańcami. Oni z wszystkimi nie mogą pracować, bo z 85 podopiecznych 25 osób jest zdrowych. Nie możemy ich narazić na zakażenie, mówił mi dyrektor Beresiński.
Po pierwsze, co z mieszkańcami? Kto ich będzie obsługiwał? Ci ludzie po prostu będą umierać. Dlatego apel, niech nam tu ktoś pomoże.
Jest już problem z podawaniem leków. Znaczna część mieszkańców placówki wymaga całodobowej opieki. Jak dodał Marek Beresiński, większość zakażonych ma temperaturę ponad 38 stopni. Cierpi też na bóle mięśniowe.
Zamiast zajmować się polityką, pomóżcie ludziom, apelują do posłów pytani przez nas mieszkańcy Wrocławia. W Sejmie dziś trwały koalicyjne przepychanki wyborcze. Nasi rozmówcy uważają, że politycy pilnie powinni zająć się ogromnymi problemami, jakie powoduje epidemia.
Tych ludzi jakoś ratować, no bo to później odbudowa tego to jest strasznie ciężka. To nie jest tak pstryknięcie palcami, ale to wymaga później dużych, dużo większych nakładów, a przede wszystkim odbudowy.
Jakby pan mógł taki apel skierować do polityków, co by pan powiedział?
Żeby dali sobie spokój na razie z tymi sprawami wyborów i skupili się tutaj na ludziach i na pomocy dla tych ludzi po prostu i firmom pomagać i na tej zasadzie.
Trzeba się zająć po prostu nami, a nie wyborami. Na pewno naszym zdrowiem i bezpieczeństwem.
Usłyszał we Wrocławiu nasz reporter Mateusz Czmiel.
Fakty, opinie, komentarze.
A teraz już Marcin Zaborski i jego gość. Dzień dobry.
Łączymy się za pośrednictwem Skype'a. Jest z nami Jarosław Flis, socjolog, politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zna się pan trochę na polityce?
Nie, zajmuję się tym od 30 lat albo 30 paru.
To już jak, coś, to może pan nam wyjaśnić, czy to, co obserwujemy teraz od kilkudziesięciu godzin między PiS-em a Porozumieniem Jarosława Gowina, to jest po prostu polityczny teatr, spektakl, czy jednak realny spór, kryzys w koalicji rządowej?
Nie, te emocje są prawdziwe i dylematy są prawdziwe. To znaczy przyszedł ten moment, w którym ktoś musiał powiedzieć Jarosławowi Kaczyńskiemu, że przeprowadzenie wyborów 10 maja jest niemożliwe. I ponieważ nic nie wskazywało na to, że do niego docierają te wszystkie sygnały z różnych stron, no to w pewnym momencie ktoś z tego najbliższego otoczenia musiał to powiedzieć. No wiadomo, że najłatwiej jest to powiedzieć temu, kto ma potencjalnie najłatwiejszą drogę na drugą stronę, kto w zasadzie mógłby tam być, no nie może witany z otwartymi rękami, to na pewno nie, ale kto mógłby w ogóle o czymś takim rozmawiać.
No i to jest Jarosław Gowin, który kładzie na stole konkretną propozycję. Mówi tak, przedłużmy kadencję prezydenta o 2 lata, obecnego prezydenta, jednocześnie Andrzej Duda nie mógłby kandydować w kolejnych wyborach, no ale tu jest potrzebna zmiana konstytucji. I już padają pytania, czy to jest w ogóle realne, możliwe, czy można zmienić zasady gry w czasie obecnej kadencji prezydenta?
Jeśli wszyscy się zgadzają, to można. To znaczy, to jest generalna praktyka. To prawo jest po to, żeby rozstrzygać sytuacje konfliktowe. Jak nie ma konfliktu, to przechodzi się nad prawem do porządku dziennego. Jeśli wszyscy się co do czegoś zgadzają, to nie ma potrzeby rozstrzygania sporów. Także jeśli w tym momencie są jakieś wątpliwości co do tego, to dlatego, że istotna część graczy po jednej czy po drugiej stronie wierzy, że może coś innego uzyskać, że możliwy jest jakiś inny scenariusz, że nie trzeba podejmować takich działań, że mogliby coś ugrać więcej. To wydaje się dość ryzykowne po jednej i po drugiej stronie. Natomiast to, czy taki kompromis jest w tym momencie możliwy, to jest zupełnie inne pytanie. Dlatego, że rzeczywiście te wszystkie reakcje w tym momencie pierwsze są efektem 5 lat, czy może nawet 10 czy 15 napięć politycznych, w których zostały zniszczone po kolei wszystkie tam elementy jakieś łączące, budujące jakieś zaufanie. I dlatego jest w tym momencie bardzo ciężko rozmawiać o sprawach, które są wspólne, dlatego że to z jednej strony jest ta strategia określana jako słychać wycie znakomicie, to znaczy jeśli wam się coś nie podoba, to znaczy, że to jest dla nas dobre. To nie ma lepszego dowodu na to, że coś jest dla nas dobre, jak to, że wam się nie podoba. No i w drugą stronę są te podejrzenia, że jakby coś chcecie zrobić, to na pewno jest to niecny plan, który służy temu, żeby nas ograć, więc na pewno trzeba protestować przeciwko temu, bo to może przecież nam tylko zaszkodzić.
Panie profesorze, zagłosuje pan w prezydenckich wyborach korespondencyjnych, jeśli będą 10 maja?
Czy na pewno ich nie będzie, więc to w ogóle na pytania abstrakcyjne.
A skąd ta pewność?
No to jest absolutna pewność w moim przekonaniu, bo tego po prostu się nie da zrobić. To znaczy można wierzyć, jak się jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości, ma się takie otoczenie, które dostarcza tylko po takie informacji, które to potwierdzają, w myśl zasady, że po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.
Ale to jest moment, kiedy te przepisy trafiają właśnie do Sejmu, mimo dyskusji o ewentualnej zmianie konstytucji.
Znaczy to wszystko są rzeczy czysto teoretyczne, to znaczy w takim sensie, że jeśli ktoś porozmawiał z kimkolwiek z administracji wyborczej, z administracji lokalnej, z różnych punktów kraju, to tam wszyscy zawiśli w takim przekonaniu, że to jest w oczywisty sposób niemożliwe, tylko czekamy, aż to się okaże.
To jeśli to nie będzie 10 maja, panie profesorze, tylko na przykład sierpień albo jeszcze jakiś inny miesiąc w tym roku, po prostu później. Jeśli wybory będą później, ale nadal korespondencyjnie, kopertowo, to wtedy pan zagłosuje?
Znaczy tak, to jest jeszcze też bardzo daleka droga. No tak, zgodnie z obowiązującym prawem bym nie mógł, chyba żebym był na kwarantannie, bo do tej granicy trochę jeszcze niewiele, ale...
Ale pomysł jest taki, żeby zmienić prawo i żeby wszyscy głosowali korespondencyjnie, a nie w lokalach wyborczych.
To jeszcze bardzo daleko, to znaczy to musiałby to przejść przez Senat, musiałby to podpisać prezydent. No to jest, to rozwiązanie musiałoby się w ogóle spinać logistycznie. To znaczy to, ja rozumiem, że ktoś zupełnie jakieś upojenie władzą może mówić, tylko że to się da zrobić. To znaczy naprawdę to jest przedsięwzięcie o niewiarygodnej skali. To inne kraje się oswajały się przez długie lata, a nikt w takiej skali tego nie podejmował.
A jak my radziliśmy sobie z głosowaniem korespondencyjnym, panie profesorze, zanim przepisy zostały zmienione i to głosowanie korespondencyjne w Polsce zostało mocno, mocno ograniczone?
Znaczy to głosowanie korespondencyjne, które było wcześniej, to było głosowanie korespondencyjne na życzenie. Podjęło się go około 50 tysięcy osób, zgłosiło taką wolę w 2015 roku w wyborach prezydenckich i sejmowych. Można sobie zobaczyć, ile to problemów wtedy rodziło.
No właśnie, dużo było głosów nieważnych oddanych w ten sposób?
To znaczy około 1/5 takich głosów, około 1/5 tych życzeń, które skierowali wyborcy do administracji wyborczej, żeby im przysłać taki pakiet, nie skończyło się ważnym głosem na końcu, dlatego że część nie odesłała, to kilkanaście procent, a z tych, którzy odesłali, spora część, tu kilka ładnych procent, raz 4, raz 6,5, zależy od tam których wyborów, ale to w okolicach 5%, to przysłało takie koperty niekompletne. to znaczy takie, w których nie było oświadczenia, nie było to w kopercie takie jak trzeba, no w każdym razie nie nadawało się do wrzucenia do urny w myśl tych przepisów.
A teraz, panie profesorze, na blogu w Tygodniku Powszechnym pisze pan o pakietach wyborczych, które miałyby trafić do ludzi nie głosujących zwykle w wyborach. Pisze pan, zadając pytanie, ciekawe, po ile będzie chodzić taki pakiet na Allegro? Rozumiem, że to z przymrużeniem oka.
No, trochę z przymrużeniem oka, ale problem jest realny. To znaczy, jeżeli roześle się 30 milionów takich pakietów, a normalnie w wyborach bierze udział 18 milionów w porywach, to znaczy, że 12 milionów trafi do takich osób, które nie są zainteresowane udziałem w wyborach. No bardzo ciekawe, co one z tymi pakietami zrobią, bo to ktoś powinien się nad tym zastanowić, jaki będzie rygor prawny, co można zrobić z takim pakietem, od którego momentu zaczyna się przestępstwo, czy oddanie go sąsiadowi jest już przestępstwem, czy to, że ktoś spyta sąsiada, czy mu nie pomóc w zawieźć takiego pakietu do skrzynki pocztowej, to już jest przestępstwo, czy pomóc sąsiadowi w wypełnieniu takiego pakietu, to jest przestępstwo. No, są dziesiątki różnych rzeczy, które można z takim pakietem zrobić, a każda z nich budzi wątpliwości co do uczciwości wyborów na końcu.
Wiele pytań także przed nami w kolejnej części rozmowy w internecie na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam słuchaczy naszych zapraszamy, a za do tej pory dziękujemy.
Dziękujemy. Przyszedł ten moment, że ktoś musiał powiedzieć Jarosławowi Kaczyńskiemu, że te wybory w maju są niemożliwe. Ocenił to, co dzieje się na polskiej scenie politycznej socjolog i politolog profesor Jarosław Flis. Na kolejne fakty 18.30 zapraszam już w imieniu Michała Zielińskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.